Mam godzinę 16:39 i teraz czas na kolejną rozmowę i kolejną rozmowę dotyczącą polskiej polityki. Przy telefonie profesor Arkadiusz Radwan, dyrektor stacji naukowej PAN w Wiedniu, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Warszawskim między innymi, zresztą nie tylko. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wybory prezydenckie. Szereg dyskusji, wątpliwości. Mamy 29 kwietnia wybory, przynajmniej wiele to wskazuje, miałyby się odbyć 10 maja. Jeżeli pan analizuje i pod względem prawnym, i pod względem politologicznym trochę tą sytuację, to czy da się nakreślić wariant, który byłby odpowiedzialnym wariantem i najbardziej bezpiecznym wariantem dla polskiej demokracji jako takiej?
Tych wariantów jest kilka i każdy ma swoje słabe i mocne strony. Oczywiście w idealnym świecie trzymalibyśmy się kalendarza konstytucyjnego, bo przecież wybory to jest święto demokracji i na tym się ona opiera, więc punktem wyjścia oczywiście powinno być trzymanie się kalendarza wyborczego. Tym niemniej zaszły okoliczności, które są absolutnie nadzwyczajne i one każą na to wszystko spojrzeć trochę inaczej. Ta data, którą mamy ciągle jeszcze jako kalendarzową datę wyborów, 10 maja, rzeczywiście, jak pan zauważył, jest bardzo nieodległa. A w tym czasie wokół tej daty narasta gorący konflikt i opinia publiczna jest podzielona. Wprawdzie nie równo, bo wiele jest tematów, które na pół dzielą nam Polskę. Ten temat nam dzieli Polski na pół. Większość wyborców chciałaby odłożenia wyborów. Tym niemniej jest spór i duża część opinii publicznej podnosi zarzuty. I teraz mamy jakby dwa spojrzenia na to. Jedno to jest spojrzenie prawne, czyli krótko mówiąc, ile jest racji w tych zarzutach dotyczących tego, że ta procedura korespondencyjna będzie odpowiadała standardowi konstytucyjnemu. Ale drugi, w mojej ocenie jeszcze ważniejszy aspekt, to jest ten aspekt społeczny czy też politologiczny, dotyczący tego, że wybory jednak powinny być w atmosferze zaufania co do samej procedury. Bo jak wiadomo, spór polityczny może być ostry i wyborcy mają swoje często bardzo wyraźne preferencje co do kandydatów, ale nieraz już w historii mieliśmy ostry spór, ale nigdy nie było tak, żeby reguły gry, wokół których czy na podstawie których spór się toczy, były kwestionowane. A w tym momencie mamy tak naprawdę spór już nie tylko co do wartości albo co do preferencji, ale mamy też spór co do tego, jakie reguły mają rozstrzygnąć, kto będzie prezydentem przez najbliższych 5 lat. I nawet krytycy Prawa i Sprawiedliwości czy prezydenta Dudy do tej pory ich demokratycznej legitymacji, czyli nikt nie podważał tego, że zostali oni wybrani prawidłowo. I to jest pewne minimum takich ram, w ramach, gdzie można prowadzić spór polityczny. Się można nie zgadzać co do wartości, może się nie zgadza co do polityk, co do personaliów, ale te reguły gry to jest pewien fundament, na którym jednak musimy nasz ustrój budować. I w tym momencie ten fundament jest zagrożony. Już nawet nie trzeba wchodzić w szczegóły co do poszczególnych rozwiązań. Sama ta konstatacja powoduje, że te wybory w mojej ocenie nie mogą się odbyć 10 maja.
Pan profesor jest autorem analizy dla klubu Jagiellońskiego Konfrontacja czy Kompromis. Tutaj rysuje pan 3 scenariusze, czy wyławia z propozycji polityków 3 scenariusze możliwe od tego szybkiego, majowego, 10, 17, 23 maja, bo takie tutaj daty są możliwe. Wariant pośredni, czyli jesienny po pewnym stanie nadzwyczajnym, być może stanie klęski żywiołowej, no i ten wariant długoterminowy związany ze zmianą ustawy zasadniczej, odroczenie na 12, 18 lub 24 miesiące wyborów. Pana zdaniem, który z tych wariantów najlepiej by się sprawdził i pozwoliłby przeprowadzić wybory jak najbardziej demokratycznie?
Ja myślę, że chyba lepiej, żebyśmy zostawili to słuchaczom. Ja mam ten pogląd, ale ja chciałbym, mi się wydaje, będzie chyba lepiej, jeżeli ja powiem, jakie są realne konsekwencje wyboru z każdego z tych scenariuszy, no i każdy sobie może powiedzieć, czy mu się te konsekwencje podobają, czy mu się te konsekwencje nie podobają.
O majowych już trochę pan profesor powiedział, to powiedzmy o tym wariancie jesiennym, który zdaje się jest wspólny dla pana premiera Gowina i dla na przykład Koalicji Polskiej.
Tak, to ja chciałem jeszcze powiedzieć parę słów jeszcze o tym majowym, co nie powiedziałem, bo tam tak naprawdę mamy kilka iście machiawelicznych rozwiązań i zupełnie nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mogą nastąpić. Jeszcze tylko kilka słów o tym pierwszym. Mianowicie, no proszę sobie wyobrazić taką sytuację, to już mamy teraz dzisiaj. Kandydaci opozycyjni mówią, że wybory będą nieważne i są w pułapce moralnej, czy namawiać swoich wyborców do głosowania, czy nie namawiać. Jeżeli wygrałby kandydat opozycyjny, to czy opozycja zmieniłaby zdanie, że te wybory są jednak ważne, skoro mówią, że będą nieważne? Jeżeli o nieważności wyborów zadecydowałaby Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czyli tak zwana, jak oni mówią, ci zwolennicy opozycji, Izba PiS-owska, której no, nie chcą uznawać, to czy wtedy uznaliby nagle wyrok Izby, której nie uznają, jeżeli on unieważniłby wybory, gdyby wygrał je prezydent Duda? Albo znowuż jeszcze inny scenariusz. A jeżeli wygra kandydat opozycji, a Sąd Najwyższy unieważni wybory, wsłuchując się w te argumenty, które są dzisiaj podnoszone, tak? Jak się wtedy zachowa opozycja? Ja uważam, że w tym ostatnim przypadku doszło do paradoksu, gdzie nawet legalistyczne orzeczenie Sądu Najwyższego wywołałoby na ulicach rozruchy. A co by się stało, jeżeli stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej konkretnie, byłby wprowadzony między pierwszą a drugą turą wyborów? To też wywołałoby bardzo dynamiczną sytuację, zwłaszcza gdyby się okazało, że kandydat opozycji wygrał pierwszą turę albo jest zaraz bardzo blisko urzędującego prezydenta. Więc tutaj mamy mnóstwo potencjalnie wybuchowych scenariuszy i mamy też te prawne guziki atomowe, które no, mogą być naciśnięte przez, czy to przez rząd, czy to przez sąd. Więc to pokazuje, jak ryzykowny jest ten pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz, to jest ten, do którego nawołuje opozycja, to jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Od takiej perspektywy zresztą mówi nie tylko opozycja, też niektórzy przedstawiciele większości rządzącej o tym wspominali. Ja zaznaczę na wstępie, że gdyby na samym początku rząd wprowadził stan nadzwyczajny, to ja jestem w stanie wyobrazić, że opozycja wtedy mówiłaby dokładnie odwrotnie. Mówiłaby, że chcą uciec od rozstrzygnięcia wyborczego, demokratycznego. Zresztą mniej więcej taka retoryka jest stosowana wobec Orbana na Węgrzech, który właśnie wprowadził taki stan. I tam jest krytykowany, że wykorzystuje pandemię do dokręcenia autorytarnej śruby. Więc tak naprawdę te narracje potrafią być plastyczne i jakby to samo zachowanie może być krytykowane albo chwalone w zależności od tego, z jakiego punktu się nie komentuje. Ale pójdźmy dalej. Jeżeli taki stan byłby wprowadzony, to by oznaczało odsunięcie wyborów o ten czas trwania stanu plus 90 dni. Czyli najwcześniej, gdyby ten stan był krótki, najwcześniej wybory mogłyby się odbyć gdzieś na przełomie sierpnia i września nawet, ale prawdopodobnie trochę później, czyli późne lato, jesień. To jest najwcześniejszy
termin. Pytam, przepraszam, gdzie szczegółowe pytanie, będę starał się ich unikać. Jest wątpliwość, czy stan wyjątkowy to jest zamrożenie tego okresu na 90 dni i 91 dzień po końcu stanu wyjątkowego to jest dzień, to może być dzień wyborczy, ale to będzie niedziela albo inny dzień wolny od pracy, czy to jest 90 dni zamrożenia i potem jakby znowu musimy mieć jakiś okres karencji, żeby wybory wyznaczyć?
No właśnie, to jest pytanie otwarte. Konstytucja tego nie przesądza i jest to przedmiotem sporu wśród konstytucjonalistów, ponieważ ja jeszcze powtórzę, żeby państwo, słuchacze, wszyscy wiedzieli, co ta alternatywa oznacza. Jedna możliwość jest taka, że trwa proces wyborczy, bo przecież wybory to nie jest tylko głosowanie, ale to jest też cały ciąg czynności, prawda? Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o dacie wyborów, zgłoszenie komitetów, kandydatów, kampania wyborcza, cały szereg czynności. No więc albo te czynności uznajemy za niebyłe i od nowa są organizowane wybory, albo uznajemy, że wstrzymujemy wybory, jak gdybyśmy je zamrażali, a potem je odmrażamy i to idzie dalej. I to jest sporne. Każdy z tych wyborów, ponieważ tego konstytucja nie określa klarownie, każde z tych rozstrzygnięć ma swoje konsekwencje. Z jednej strony można powiedzieć, kontynuujmy. Co zostało zrobione, już zostało zrobione. Idźmy dalej z końcówką kampanii i organizujmy głosowanie. To oczywiście miałoby swój sens, zwłaszcza wtedy, gdybyśmy już mieli za sobą na przykład pierwszą turę. Wtedy po prostu nie opóźniamy wyborów jeszcze bardziej, nie musimy robić wszystkich kroków od początku, tylko jest sama kontynuacja. No ale z drugiej strony taki stan nadzwyczajny może trwać dłużej. Tutaj znowu konstytucja nie określa, jak długo maksymalnie może trwać stan klęski żywiołowej. Wprowadza go rząd, ale potem Sejm może go odnawiać i przedłużać tak naprawdę na wiele, wiele miesięcy. I sobie możemy wyobrazić zupełnie odmienną sytuację na końcu tego stanu nadzwyczajnego plus 90 dni. Możemy mieć zupełnie inny pejzaż polityczny i wyborcy mogą widzieć świat inaczej, ten świat może być inny i sami kandydaci mogą być w innych punktach. I to jest z kolei argument za tym, żeby wszystko na nowo rozpocząć. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest rozstrzygnięte i nie ma urzędowej, klarownej odpowiedzi na pytanie, czy ta procedura byłaby od nowa wszczynana, czy byłaby po prostu kontynuowana. Ale te ryzyka jeszcze, o których pan pytał, które się z tym scenariuszem wiążą, ja o jednym już wspomniałem, to jest to, że ten stan nadzwyczajny mógłby trwać znacznie dłużej. Mówimy o jesieni, ale równie dobrze on mógłby trwać do wiosny nawet przyszłego roku i dłużej, ponieważ znowuż konstytucja, która stanowi o stanach nadzwyczajnych, dopuszcza ich wprowadzenie dla odwrócenia skutków danej katastrofy w tym przypadku. Skutki katastrofy to nie tylko sama sytuacja epidemiologiczna, ale to jest też potencjalnie, tak to można interpretować, dekoniunktura gospodarcza czy recesja, którą ten stan lockdownu wywoła. I jest możliwa taka interpretacja, która pozwoliłaby na rozciągnięcie stanu klęski żywiołowej, nie tylko na czas pandemii, ale na cały wielomiesięczny czas usuwania również ekonomicznych skutków tej pandemii. To wszystko byłoby ciągle zgodne z literą konstytucji. Można by się było spierać, ale konstytucja tego też nie przesądza. A zatem ten stan mógłby trwać długo. I co więcej, nawet gdyby on nie trwał długo, nawet gdyby on trwał powiedzmy pół roku, to żylibyśmy przez cały ten czas w stanie tlącej się kampanii wyborczej. Czyli wszelkie działania aktorów politycznych byłyby jednak dyktowane w dużej mierze logiką kampanii wyborczej, czyli one byłyby w takim duchu konfrontacyjnym, a nie kooperacyjnym. No i znowuż każdy z słuchaczy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta sytuacja, w której jesteśmy i przed którą jesteśmy, to jest taka, która wymaga ducha konfrontacyjnego czy kooperacyjnego. Wybory w nieodległej perspektywie kilku miesięcy, powiedzmy jesienią, oznaczają dominację logiki konfrontacyjnej nad logiką kooperacyjną przez kolejne pół roku.
No to jest ten wariant zmiany konstytucji, odroczenie powiedzmy o 2 lata, bo taka była pierwotna propozycja pana Jarosława Gowina, tylko że bez drugiej kadencji. Tutaj też są wątpliwości, na ile ten wariant zmiany konstytucji, jakie ma plusy, jakie ma wady.
Tak jak powiedziałem na początku, każdy wariant ma swoje plusy i minusy. Wariant zmiany konstytucji, zacznę może od minusów. Sama konstytucja stanowi, że wśród rzeczy, które nie mogą być zmieniane albo które się nie mogą dokonywać w trakcie trwania stanu nadzwyczajnego, jest też zmiana konstytucji, czyli w trakcie stanu nadzwyczajnego nie można zmieniać konstytucji. My dzisiaj nie mamy z punktu widzenia prawnego stanu nadzwyczajnego, ponieważ nikt go nie ogłosił, ale wiele osób mówi, że ten stan de facto zachodzi. Więc jest pytanie, czy jeżeli nie mamy go z punktu widzenia prawnego, ale mamy go faktycznie, a konstytucja zakazuje zmiany konstytucji w trakcie stanu nadzwyczajnego, to mamy pewną wątpliwość konstytucyjną, czy konstytucja w ogóle może być teraz zmieniana. Ja uważam, że należy to interpretować w duchu de jure, czyli krótko mówiąc, czy stan nadzwyczajny jest naprawdę ogłoszony, a nie czy on jest odczuwalny. Więc w mojej ocenie to nie stoi na drodze zmiany konstytucji, ale no jest to jedna z wątpliwości. Druga rzecz jest oczywiście praktyczna. Jest pytanie, czy poszczególni uczestnicy sporu politycznego wykażą gotowość do tego, żeby się teraz dogadać. i słyszymy, że niektórzy takiej gotowości nie wyrażają. Ja mam na myśli tutaj lewicę, która się odżegnuje od jakichkolwiek negocjacji. To znowuż ja osobiście odbieram jako trochę dziwne, dlatego że ta formacja polityczna akurat zawdzięcza swój byt, czy też sukces III RP temu, że przy okrągłym stole doszło do pewnego porozumienia. Więc ja mam wrażenie, że to jest takie trochę ciągnięcie w swoją stronę bez zważania na interes publiczny. Plusem z kolei tego rozwiązania kompromisowego jest to, że ono nam daje dłuższy oddech. Czyli krótko mówiąc, jeżeli odsuwamy o 2 lata wybory, to przestajemy żyć w logice ciągłej kampanii wyborczej. Uważam, że ta logika konfrontacyjna ma pewne swoje minusy obecnie. Horyzont 2-letni jest dość długim horyzontem, w którym, zakładam, można się uporać z kryzysem. No i oczywiście powstaje wtedy problem z punktu widzenia opozycji, no, że oddają bez walki, bez demokratycznej walki pole władzy temu samemu prezydentowi, którego mamy dzisiaj, który jest z innego obozu niż opozycja. To jest oczywiście pewien problem. Ja rozumiem, że opozycja może być niechętna takiemu rozwiązaniu, ale ja uważam, że opozycja powinna rozważyć jakby dołożenie do pakietu negocjowanych rozwiązań jakichś bezpieczników, które zwiększą pewien wpływ opozycji. To mogą być w ogóle bardzo daleko idące rozwiązania, które, nie wiem, być może są pewnym science fiction politycznym, ale moim zdaniem jest wiele argumentów za tym, żeby w ogóle rozważyć rząd jedności narodowej, popierany i przez opozycję, i przez koalicję. I moim zdaniem, o czym piszę też w moim artykule, taka analiza, nazywa się SWOT, taka, która się w zarządzaniu strategicznym pojawia. Gdyby sobie to obie strony policzyły, to mogłoby im wyjść z tych kalkulacji, że taki wspólny rząd mógłby mieć więcej szans, więcej atutów niż ryzyk. No bo jednak pamiętajmy, że będzie chodziło o to, żeby udźwignąć ciężar wychodzenia z kryzysu, to będzie wielkie wyzwanie uspołecznienia kosztów. Bo te koszty jako społeczeństwo będziemy musieli ponieść. Pytanie, kto je poniesie, w jakim zakresie, to będą bardzo trudne politycznie rozstrzygnięcia. I teraz, jeżeli PiS będzie chciał mieć całą władzę dla siebie, to drugą stroną tej monety jest to, że będzie musiał unieść całą polityczną i moralną odpowiedzialność za te działania. Od takich najbardziej medialnych tematów, które się pewnie za chwilę pojawią, że gdyby były wybory teraz, to zaraz wielu komentatorów przypisywałoby stronie rządzącej winę za śmierć osób, które zmarły zakażone w wyniku wyborów, nawet gdyby tego nie był w stanie wykazać, ale to oczywiście byłoby temat, który by organizował dyskusję, prawda, w mediach. No ale nawet to pomijając, to jednak jest to ogromny ciężar odpowiedzialności za państwo, które będzie w sytuacji na pewno trudnej. Więc to jest argument dla rządu, żeby się zastanowić nad podzieleniem się tą odpowiedzialnością. A z drugiej strony opozycja od 5 lat nie ma właściwie żadnego wpływu na państwo, więc mogłaby go uzyskać. Ale nie musimy iść aż tak daleko. Ten rząd jedności narodowej...
Z drugiej strony, żeby tutaj pana profesora skontrować, no to mamy misję Jarosława Gowina i nawet ten najbardziej liberalny z obozu władzy przedstawiciel, najbardziej na lewo wysunięte skrzydło obecnego obozu władzy, nie jest w stanie nawiązać dialogu z lewicą, nie jest w stanie nawiązać realnego dialogu z Platformą Obywatelską.
No tak, ponieważ polityką rządzą emocje i dlatego ja jako naukowiec, ja nie jestem, jestem politykiem, jestem naukowcem, dlatego postanowiłem napisać ten tekst. Na chłodno, ja po prostu wykorzystałem dostępne naukowcom instrumenty analizy politologicznej i prawnej, żeby z pewnego dystansu, mam dystans geograficzny, ponieważ jestem teraz w Wiedniu, ale też mam pewien dystans naukowca do polityki, którą obserwuję, chciałem pokazać na chłodno, że jeżeli sobie to strony policzą, to, co jest dobre dla Polski, może być też zbieżne z tym, co jest dobre dla tych aktorów politycznych. Pewnie nie cała opozycja się zachowa tak samo, ale gdyby taka krytyczna masa opozycji zechciała kooperować i negocjować, to wydaje mi się, że to może być win-win. To może być coś, co będzie najlepsze dla Polski i to jest też coś, co dla poszczególnych aktorów politycznych mogłoby też być rozwiązaniem optymalnym. To oczywiście nie musi być taka wersja maksimum, jak rząd jednego Solidarności Narodowej, to mogą być różne inne rozwiązania. Przecież jest leżący spór o sądownictwo, o Trybunał Konstytucyjny, o media. To są takie bezpieczniki demokratyczne i w ramach tych negocjacji opozycja mogłaby jakieś realistyczne, tak? Bo trzeba się zastanowić nad tym, żeby powstrzymać własne chcieństwo. Natomiast można by w obrębie tych materii istotnych też zaproponować jakieś rozwiązania kompromisowe, żeby przedłużenie kadencji prezydenta nie oznaczało dla opozycji oddania walkowerem kompletnie władzy na kolejne 2 lata, po których to nie wiadomo, co w ogóle będzie. A oczywiście, no trudno oczekiwać z kolei prawa prezydenta do reelekcji, gdyby był teraz przez 7 lat, więc to jest znowu pewne ustępstwo. Prezydent Duda zyskuje bez walki wyborczej kolejne 2 lata prezydentury, ale ceną za to jest to, że nie może się ubiegać o reelekcję. Każdy z Państwa słuchaczy może sobie wyrobić zdanie na temat wartości tych różnych rozwiązań. Starałem się je nakreślić tak, żeby każdy mógł sobie zważyć plusy i minusy.
Cały raport jest dostępny na stronach klubu Jagiellońskiego. Ja mam osobiste wrażenie, że każdy z wariantów ma więcej minusów niż plusów, że sytuacja jest naprawdę skomplikowana i naprawdę niełatwa do rozsupłania. Profesor Antoni Radwan, prawnik, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I tu następuje czas na wiadomości.